Na Eucharystii jesteśmy najpełniejszą wspólnotą, jaka może być. Są różne posługi na Eucharystii, różne funkcje, ale na Eucharystii jest spotkanie z żywym Bogiem. Ta Eucharystia jest mszą świętą w intencji o uzdrowienie wewnętrzne. Taka msza święta odbywa się u nas w każdą trzecią sobotę miesiąca o tej samej porze, a dziś jest ona częścią rekolekcji. Bo tak to już sobie Pan Bóg upodobał, że jeśli człowiek przychodzi do Boga, to Bóg chce mu wyświadczać dobro. Bo Bóg bardzo lubi wyświadczać dobro człowiekowi. Nie jest Bogiem srogim, ale jest Bogiem kochanym, ojcem, tatusiem, bo tak kazał nam go nazywać Jezus Chrystus. Bóg poucza nas, bo jest mądry, bo jako ojciec wie, że nie tylko musimy wiedzieć o tym, że On nas kocha, ale musimy też coś dla Niego czynić. Bóg więc nas poucza. Dziś, kochani, w pierwszym czytaniu z Apokalipsy świętego Jana, a warto sobie przypomnieć, że jesteśmy w ostatnim dniu roku liturgicznego, tak w zasadzie od dzisiejszych nieszporów już jest Adwent, więc te teksty, które są przeznaczone na tę sobotę, jeszcze przed Adwentem, są bardzo szczególne, bardzo ostateczne. Tak więc dzisiaj w Apokalipsie świętego Jana widzimy symboliczną wizję odnowionej, przebóstwionej, a więc przepełnionej Bogiem ziemi i odnowionego nieba. Uderza nas fakt, że tutaj wszystko żyje, że tutaj jest woda żywa, która wypływa spod tronu Boga i Baranka. Woda, która daje życie. Dla nas woda jest tak jakby oczywistą, ale tam w Palestynie woda jest czasami na miarę naszego złota, można by powiedzieć, na wagę złota. Woda jest po prostu cenna jak woda, nawet porównania tam nie ma do tego. A więc tym bardziej, kiedy widzimy, że ona tak obficie się rozlewa, woda jako symbol łaski Bożej, Ducha Świętego, to widzimy, że jest to szczególne miejsce i szczególny czas. Moi drodzy, Duch Święty, miłość Boga do człowieka jest symbolizowany również właśnie jako ta woda, która zasila drzewo życia. Ona wypływa spod tronu Baranka i płynie, zasilając drzewa życia. To czytanie aż sączy życiem. Ono jest pełne życia. Wszystko jest czyste. Nie ma grzechu, nie ma klątwy ani zła, nie ma mocy, nie ma nocy, lecz wieczny dzień. Wieczny dzień. Mało tego, w mieście nowym nie ma świątyni ani słońca, bo Pan jest dla nich lampą i Pan ich prowadzi i z Nim będą królować na wieki wieków. Królestwo Boże w tym czytaniu, w Apokalipsie, tym, co ma nastąpić, już się dokonało. Królestwo Boże tam już się dokonało. Ale tak będzie dopiero. Królestwo Boże, ta cudowna wizja, dopiero nastąpi. Królestwo Boże jest wśród was, mówi Jezus. Ono już tutaj trwa, już się tutaj zaczyna, już dzięki naszemu wybieraniu dobra, staraniu się o to dobro, to Królestwo Boże, ono tutaj na ziemi już istnieje, ale tak jakby w zarodku, tak jakby rozwijając się niepełne, bo jeszcze jest mnóstwo zła. A aby zagościło to Królestwo, to, które czytamy w Apokalipsie, musi być przemiana świata, przebóstwienie. Jezus, jak podaje święty Łukasz, kiedy chodził po ziemi jako człowiek, przechodził przez ziemię i czynił wszystkim dobrze. Czynił dobro ludziom. Taka jest wola Jezusa, wola Syna Bożego. On ogłosił światu swoją misję. Ma występować na pierwszym swoim wystąpieniu publicznym w synagodze w Nazarecie. Powiedział, że przyszedł w mocy ducha, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom wolność, niewidomym przejrzenie, aby uciśnionych odsyłać wolnymi, to znaczy, aby przywracać ludziom życie. Pan stworzenia przychodzi, aby na nowo przywrócić porządek, harmonię, którą zło, grzech i szatan zatracił. Bóg stwarza, szatan niszczy, a Jezus przychodzi i na nowo przywraca porządek, uzdrawia ludzkość, uzdrawia w sposób wielki. Zawsze czyni to z wielkimi znakami. Na przykład paralityk, ten biblijny obraz, prawdziwy ten fakt, kiedy paralityka przyniesiono do Jezusa. Znamy tę scenę, wielki tłum, nie można było przejść przez drzwi, więc poszycie w dachu rozszerzono i tam pod stopy Jezusa spuszczono na noszach tego paralityka, na jego łożu. Jakie Jezus zadaje pierwsze, jaka jest jego odpowiedź? Jaka jest jego odpowiedź Jezusa? odpuszczają ci się twoje grzechy. Przecież wszyscy widzieli, że on jest sparaliżowany, że trzeba mu przywrócić władzę w kończynach, władzę w ciele. A Jezus mówi, odpuszczają ci się twoje grzechy. To znaczy, to co cię wewnętrznie ogranicza, to co cię paraliżuje, ja tobie to odpuszczam, jesteś wolny. I wszyscy się dziwili, a Jezus mówił, że Syn Człowieczy, co jest łatwiej powiedzieć, mówić, co jest łatwiej powiedzieć, czy odpuszczają ci się twoje grzechy, czy wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów, mówię temu paralitykowi, weź swoje łoże i chodź. Słowo Jezusa, czy to dotyczące odpuszczania grzechów, idźmy dalej, czy też dotyczące Eucharystii, przemiany chleba i wina, ono jest tak samo mocne, jak słowo wstań i chodź. Bądź zdrowy, bądź wolny od swoich niedomagań, bądź wolny duchowo. Bóg chce, abyśmy byli bez zarzutu. Bóg chce, abyśmy byli doskonale przygotowani na Jego dzień. Odchodząc do Ojca po swoim zmartwychwstaniu, Jezus przekazał apostołom i ich następcom władzę, aby wyrzucali złe duchy, władzę nad chorobami, nad smutkiem ludzkości, władzę odpuszczania grzechów, aby swymi namaszczonymi dłońmi czynili to, co On czynił. I tak jak mówię, skoro kapłan ma władzę przemienić ciało i wino, chleb i wino w ciało i krew Jezusa, skoro ma władzę odpuścić grzechy, to ma też władzę modlić się do Boga o uzdrowienie wewnętrzne, czasami ze skutkami fizycznymi, czasami z wielkimi skutkami duchowymi, i tylko. Ale jest to zawsze uzdrowienie i to Bóg decyduje, co w człowieku ma być uzdrowione. Posługa uzdrawiania jest jedną z na nowo, można by powiedzieć, odkrywanych w Kościele. Ona była od początku. Apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa uzdrawiali, modlili się. Przygnębionym, tak jak Jezus, nieśli radość. Tak? Niewidomym przejrzenie. Niewidomym duchowo, przejrzenie duchowe. I tak dalej, i tak dalej. Żadna nowość, można by powiedzieć, a jednak zawsze i to bardzo zaskakuje. Próbując wyjaśnić, kochani, specyfikę modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne i o uwolnienie, trzeba pamiętać, że Bóg jest miłością i to miłość i ta miłością pociąga. Bóg jako miłość przyciąga miłość i tą miłością zbawia. Szatan natomiast to nienawiść, to walczący, tak? To dzielący, diabolos, mówiliśmy o tym dzisiaj, czyniący podziały. Wróg więc jest konkretny i groźny. Jak pisze święty Piotr, krąży jak lew ryczący, patrzy, aby kogo tu pożreć. Taki jest diabeł. My go się nie możemy bać. My mamy mocniejszego kogoś, tak? Chrystusa, który diabła i szatana zwyciężył. Diabeł próbuje wprowadzić zamęt w twoje życie. Próbuje przerazić ciebie. Wlać w twoje serce lęk, poczucie niższości i beznadziei. To jest jego broń. On tak przygnębia człowieka. A posługuje się różnymi technikami. Przekleństwem, brakiem przebaczenia, odwróceniem od Boga, magią, okultyzmem, wierzeniami obcymi chrześcijaństwu. Tak jak Ewę, tak kusi człowieka zewnętrzną formą przyjemności, a wreszcie woła o duszę, tak jak ten owoc w raju. Był pociągający, miał pociągający wygląd, skusił, a w środku był pełen zgnilizny, bo sprowadził na człowieka śmierć. Tak też jest, taka jest też taktyka szatana nieustannie. Może jesteś w swoim życiu skłonny na przykład do kłótni, może w złości i emocjach komuś życzysz źle. Może dręczą cię sny, koszmary, jakieś niewyjaśnione zjawiska. Może cierpisz na depresję, która jest chorobą duchową. Może chorujesz na inną chorobę, a która dziwi lekarzy i nie mogą tego ująć medycznie. I to wszystko nie jest twoje, bo nie takim cię Bóg chciał. Bo On chciał cię czystym i wolnym. A grzech, złe wybory, przekleństwo sprowadzają takie właśnie sprawy na nas. Kłótnie, przekleństwa, okultyzm, magia, zniszczenie zewnętrznych relacji, nieufność Bogu, demon grzechów pokoleniowych, pornografii, nieczystości, nałogów, uzależnień. To są konkretne nazwy demonów. Demon nadmiernej pobożności, nienawiści, śmierci i wielu, wielu innych. Ich imiona pochodzą od ich funkcji. Nie wystarczy więc powiedzieć, kiedy ktoś bardzo mocno tkwi w jakimś nałogu, mam problem, ale w duchowo można też dodać, ktoś mi ten problem nieustannie podsyca. No ale jestem po spowiedzi. Owszem, grzechu nie masz, ale zniewolenie duchowe może zostać, bo demon odpowiedzialny za konkretny nałóg jest przy tobie i on będzie ci nieustannie do niego popychał, bo jesteś podatny na to. Rany duchowe, kochani, tworzą się w nas, ludziach, od momentu poczęcia, od momentu stworzenia naszego nowego życia pod sercem mamy. Bóg tak sobie obmyślił, żeby małżeństwo było otoczką miłości. Kiedy jest normalna droga małżeństwa, do małżeństwa, kiedy jest czystość przedmałżeńska, kiedy jest zdrowe narzeczeństwo, kiedy wreszcie jest z miłości zawarty sakrament małżeństwa i dopiero potem pojawia się nowe życie, ono jest otoczone miłością. Ono jest chciane. I to jest jego bezpieczeństwo, nawet duchowe. A co się dzieje, kiedy życie jest zaskoczeniem, poza małżeństwem na przykład, co gorsza? Jakie są pierwsze wrażenia? Hura, będziemy mieli dziecko, czy też raczej, o Boże, co teraz robić? Życie nas zaatakowało, nowe życie we mnie. Ono jest niechciane. I to są rany duchowe. Taki moment odrzucenia, nawet na chwilę, bo potem może się zreflektują, może będą chcieli to życie. Ale taki moment nawet na chwilę może być skutkiem i przyczyną jakichś wielkich ran duchowych, że człowiek będzie miał potem, ten poczęty człowiek będzie miał potem w życiu trudności z tym, żeby być zaakceptowanym. I nie wie dlaczego odpycha się od ludzi, nie wie dlaczego jest skłócony, nie wie dlaczego ma taką tendencję do tego, żeby dzielić, żeby relacje psuć. Być może dlatego. I są też takie przypadki. Konkretne rany duchowe pokazują się dla nas tak bardzo czytelnie nieraz podczas modlitwy właśnie o uzdrowienie. Bo my, bracia i siostry, jesteśmy, takie porównanie, jak taki zbiornik, który przez całe życie w siebie zbiera różne doznania wzrokowe, doznania dotyku, doznania powonienia, innych zmysłów. I my to w sobie mamy, nosimy. I nasza dusza to potem przemienia, dodaje. I wyobraźmy sobie, że ktoś tak od dzieciństwa słyszał, że jest do niczego. Że jego ojciec i matka, którzy powinni utrzymywać go, utwierdzać w miłości, pchać ku doświadczeniom życia, wspierać, cały czas mówią komuś, że jesteś do niczego, że ty sobie nie poradzisz w życiu. I ta osoba zaczyna w to wierzyć. I po jakimś czasie, kiedy będzie mu trudno, na przykład założy rodzinę, będzie kaleczył tymi samymi ranami, pokoleniowo przekazywanymi, swoich bliskich. Mało tego, nie będzie wiedział, jak z tego wyjść, bo inaczej się nie nauczył, bo te rany w nim są. I potrzeba wtedy właśnie duchowego uleczenia. I z tego swojego zbiornika informacji w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach będzie sobie przypominał te złe sprawy. A na ranie duchowej nabudowane są konkretne grzechy, konkretne przewinienia, nałogi. Jeśli więc Pan Bóg chce i Ty chcesz, żeby On Cię uzdrowił, to wystarczy, co czasem jest wysiłkiem, wystarczy zabrać tę ranę duchową, aby to wszystko się rozsypało i człowiek był wolny. I tych ran duchowych, kochani, może być i jest nieustannie w nas bardzo wiele. Pan Bóg zabiera pewną część, ale odsłania za chwilę inne. I Jemu chwała, że nie robi tego wszystkiego naraz, bo byśmy chyba umarli ze wstydu, ze złości na siebie samych, nie wiem jeszcze z czego. Pan Bóg bardzo mądrze nas prowadzi. Zabierze coś jednego, odsłoni coś następnego, ale będziemy bogatsi o to doświadczenie Jego miłosierdzia, że On jest. I potem będzie można z Nim w kolejnej spowiedzi, w kolejnym sakramencie, w kolejnej modlitwie uwolnienia zabierać coś następnego i kolejnego, tak aż wreszcie do pełnego uwolnienia, które tak naprawdę nastąpi po śmierci, dzięki Bożemu miłosierdziu i Jego oczyszczeniu. Grzechy pokoleniowe, które czasami na nas ciążą, to też grzechy rodziców, dziadków. Może gdzieś w pokoleniach zdarzyła się jakaś straszna zbrodnia, może jakieś samobójstwo, może inne sprawy, na przykład na tle seksualnym i tak dalej. To wszystko ma swoje korzenie i to wszystko potem emanuje na kolejne pokolenia, tak jak choroba genetyczna, tak jak grzech pierworodny. I nieraz nosimy skutki grzechów swoich rodziców czy dziadków, nie wiedząc nawet o nich, że tak na nas wpływają. To jest historia naszego życia i Pan Bóg takie rzeczy pokazuje, aby się ich pozbywać. Czasem człowiek nie wie, że Pan Bóg jest w stanie to pokonać i ucieka do innych spraw. Jest mi źle, uciekam w okultyzm, stawiam sobie tarota, idę do wróżki, ona pomoże, może coś nowego mi powie. I nie chodzi tu tylko w tym, że jest to złe, ale jest to po prostu głupie. Dlatego, że nie tyle, że stracimy pewnie i pieniądze przy tym, ale wpakujemy się prosto w łapy zła, prosto w łapy, w szpony demona. To wszystkie sprawy, które są uzupełnieniem Pana Boga w naszej myśli, są sprawami demonicznymi i tego należy się wystrzegać. Możemy tu wiele przytaczać przykładów. Każda historia życia może być w jakiś sposób odsłonięta i na takiej modlitwie Pan Bóg zawsze daje znaki, co we mnie jest do poprawy. A co na to właśnie mówi Pan Bóg? W jaki sposób On nam pozwala się uwalniać? W jaki sposób On chce tego dokonywać? No, przede wszystkim działa mocą Ducha Świętego i musimy być przekonani święcie, że jeśli się modlimy, w każdej modlitwie, a szczególnie tej uwolnienie, to działa Duch Święty. I On działa zawsze z wielką mocą, z ogromną mocą. Moc Ducha Świętego ma różne przejawy. Kiedy modli się wspólnota Kościoła, kiedy modlą się bracia za braci, bracia i siostry oczywiście, za braci i siostry, kiedy modli się kapłan jako drugi Chrystus w tym momencie, to tak, to wszystko jest pozbierane i to służy właśnie modlitwie o uwolnienie, to służy uwolnieniu duchowemu. Jest to nie tyle błogosławieństwo, ten gest nałożenia rąk, ile właśnie modlitwa władzy nad złem, które możemy w imię Jezusa wypędzić. W skrajnych przypadkach, kiedy jest już mowa o opętaniu, potrzebna jest modlitwa egzorcysty. Ale to są skrajne przypadki. Większość ze zniewoleń, które na nas ciążą, jeśli jakieś są, są do usunięcia, można by powiedzieć, przez Twoją wiarę, przez modlitwę Kościoła. Taka jest prawda o tym życiu duchowym. Często pojawiają się również znaki podczas takiej modlitwy. Pojawiają się łzy. To jest konkretny dotyk Pana Boga. Coś przeżywasz. Szczególnie jak chłop płacze, to musi być święto, tak? Znamy to. A zdarza się, że i chłop płacze. Są łzy, są czasami drżenia. Czasami są zaśnięcia, upadki w Duchu Świętym. Jeżeli w Duchu Świętym, to są pełne pokoju. Jeżeli w Duchu nie do końca świętym, to czasami są pełne niepokoju. I są to konkretne znaki, które Pan Bóg daje, abyśmy mogli je rozpoznawać i modlić się za te osoby, które w ten sposób też reagują. Czasem doświadczenie Pana Boga jako lekarza ciała i duszy jest właśnie tak silne, że nie zabiera Ci Twojej świadomości, ale właśnie powala Cię na ziemię. To jest też wielki i piękny znak. Można tego doświadczyć. Czego trzeba z naszej strony? To otwartości. Po prostu podczas modlitwy trzeba powiedzieć: Panie Jezu, teraz Ty działaj, otwieram Ci swoje serce. I modlitwa pieśnią, wzajemna modlitwa za siebie, temu właśnie służy. Aby mój brat, który teraz jest obmadlany, moja siostra, aby otworzył serce na działanie łaski Bożej. Aby raczył otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Takie spotkanie i modlitwa z Bogiem przede wszystkim owocują nawróceniem serca. Są bowiem ludzie, którzy jeżdżą na przykład ciężko chorzy, fizycznie. Jeżdżą od mszy do mszy i nie widzą poprawy. I mówią: Pan Bóg mnie nie uzdrawia. A Panu chodzi o uzdrowienie przede wszystkim wewnętrzne. Czasem, kiedy mamy w sobie jakieś niepogodzenia, nieprzebaczenia, my to nosimy, tłamsimy i to nas bardzo mocno zamyka w sobie. Tak? Prosta choroba, prosta grypa, bez jakichś tam powikłań szczególnych, już czyni Ciebie słabym, już Ci się nie chce żyć, oddychać, z nikim rozmawiać. A jeśli takie nieprzebaczenie, co jest potężniejsze niż grypa, trwa przez 20-30 lat, to człowiek jest zupełnie poraniony i pozamykany. I kiedy doświadcza na takiej modlitwie przebaczenia, łaski przebaczenia, on nagle czuje się wolny. On nagle myśli: Panie Boże, zabrałeś mi wielki ciężar, jesteś wielki. Czuję się wolny. Chwała Bogu, chwała Panu. Ma ochotę klaskać, tańczyć. Po 30 latach. Kobieta pochylona w Ewangelii, 38, dużo lat była pochylona, tak? I Pan Jezus jej to zabrał. I ją wyprostował. Mówi: wstań, idź. I się cieszyła i wielbiła Pana Boga. Każdy cud Jezusa w Biblii jest zawsze, jego następstwem tego cudu jest, że ktoś wielbi Boga. I temu służy właśnie modlitwa, wielbieniu Pana Boga. Zresztą Pan Bóg zawsze działa w modlitwie uwielbienia. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w niebie będziemy uwielbiać Pana Boga cały czas. Tam aniołowie, wszyscy święci uwielbiają Boga. Tam jest uwielbienie, po drugiej stronie, tak, w piekle jest narzekanie. Jest nieustanne nienawiść, narzekanie. Więc jeżeli tu na ziemi żyjesz sobie, policz sobie procentowo, ile w ciągu dnia uwielbiasz Pana Boga, a ile w ciągu dnia narzekasz. Jaka jest Twoja pierwsza myśl, kiedy budzisz się rano, wyłączasz budzik na przykład? Tak? Nad tym trzeba popracować. Panie Boże, dziękuję Ci za nowy dzień. Kandydat na ołtarze. Tak? Więc trzeba też być świadomym tego, że od mojego uwielbienia Pana Boga zależy też skutek tej modlitwy. Jeżeli uwielbiam Pana Boga za to, że jest, że mi pozwala dotykać siebie, to wtedy jestem bardzo silny, bardzo mocno działa wtedy łaska Boża we mnie. A więc o tę modlitwę uwielbienia podczas adoracji dzisiaj też szczególnie już teraz się pomódlmy o taką otwartość. Takich ran duchowych, które są w nas, mamy wiele. Mówię, można by bardzo długo opowiadać, można by też słuchać dziesiątek świadectw uwolnienia. Bądźmy pewni więc, i tu już na koniec, że Chrystus jest Królem, a my walczymy po Jego stronie i walczymy z Jego imieniem na ustach. Więc krzyczmy: Któż jak Bóg? Któż jak Maryja? Któż jak ta, która nieustannie ufała Bogu? Któż jak Michał Archanioł? Któż jak aniołowie stróżowie, którzy są tu obecni? Któż jak święci? Któż jak nasi święci przodkowie? Całe niebo modli się teraz z nami. Całe niebo. Bo nie ma dwóch Panów Jezusów. Jeden tu, a jeden w niebie. Jeżeli na ołtarzu mamy Eucharystię Jezusa żywego, to tu jest całe niebo. I tak się łączy Kościół. Niebieski z ziemskim. I tak się wzajemnie wspieramy. To jest to świętych obcowanie, o którym mówimy w wierze, w wyznaniu wiary. Abyś więc wśród trudów swojego życia doszedł do nieba, wspiera Cię cały Kościół, ziemski i ten niebieski. Kościół wspiera i uprasza Boże dary miłosierdzia. Centrum życia, najważniejszą częścią naszego życia jest Eucharystia i Jezus na niej działający. Reszta to są dodatki. Na tej Eucharystii Jezus oddaje się za nas i zwycięża. To powtarzam raz jeszcze, On zwycięża. I to powielokroć. Komunia Święta, zjednoczenie z Bogiem, to jest właśnie najważniejszy moment każdej mszy świętej. To, o czym dzisiaj ksiądz Piotr też mówił na szkole modlitwy. Zjednoczenie z Panem Bogiem, moment komunii świętej, jest najważniejszym momentem tej mszy i każdej innej. Tutaj Jezus czyni najwięcej cudów. Tutaj, podczas komunii świętej. Błogosławieństwo Boże, modlitwa wstawiennicza, to moc na drogę. To modlitwa o uwolnienie, abyśmy po drodze szli, karmiąc się ciałem Jezusa Chrystusa. A więc, bracia i siostry, włączmy się w ofiarę Jezusa, bo w Jego ranach jest nasze zdrowie, jak mówi prorok Izajasz. Amen.